Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj trzeci dzień rekolekcji, tak jak w pierwszym punktem odniesienia były tajemnice fatimskie, objawienia w Fatimie. W drugim dniu refleksje Jana Pawła II. To chciałbym, żeby dzisiaj takim punktem wyjścia była postać arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego. Pewnie starszym słuchaczom Radia Maryja znanego. On zmarł w 2007 roku w wieku 91 lat. Tak się składa, że prawdopodobnie byłem ostatnim dziennikarzem, który przeprowadził z nim przed śmiercią rozmowę. Robiłem wtedy dla Telewizji Polskiej film dokumentalny na temat listu biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 roku z tymi pamiętnymi słowami: przebaczamy i prosimy o przebaczenie. I umówiliśmy się z ekipą filmową na rozmowę z arcybiskupem i kiedy przyjechaliśmy do niego takim wczesnym przedpołudniem, okazało się, że on jest bardzo chory, że w nocy nastąpiło gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia, także wszyscy byli przekonani, że on już nie dożyje do rana. Dano mu ostatnie namaszczenie, właściwie wszyscy współpracownicy tego ośrodka, tego instytutu w Łomiankach zgromadzili się u jego łoża, się już z nim pożegnali, ale rano jakoś nastąpiło pewne przesilenie i się okazało, że jednak arcybiskup żyje. I kiedy przyjechaliśmy, to jego współpracownicy powiedzieli nam, że absolutnie wykluczone jest jakiekolwiek spotkanie, jakakolwiek rozmowa, żebyśmy wracali. Ale arcybiskup się uparł i powiedział, że skoro jesteśmy umówieni, to mamy się spotkać. I weszliśmy do niego do pokoju. On leżał w łóżku na białej pościeli i pamiętam, że jego twarz, chociaż ta pościel była biała, to jego twarz była jeszcze bielsza. Ale nie była to taka trupia bladość, ale jakiś taki blask bił z tej twarzy. I miałem od razu takie dwa biblijne skojarzenia. Pierwsze, Mojżesz, kiedy schodzi z góry Synaj, jego twarz bije blaskiem, dlatego że oglądał Boga. I drugie skojarzenie przemienienia Chrystusa na górze Tabor. Także takiego jakiegoś dziwnego blasku. I on powiedział nam, wiecie co, jestem jak Łazarz, jak biblijny Łazarz. Bo ja już byłem tam, ale wróciłem tu. I powiedział, wróciłem tu, żeby wam coś powiedzieć. Właśnie po to wróciłem, żeby wam jeszcze coś tutaj powiedzieć. Ja to całe spotkanie opisałem w swojej książce Między Matrixem a Krucyfiksem, ale tutaj chciałbym się skoncentrować na pewnych trzech rzeczach, które arcybiskup, jak sam powiedział, chce nam położyć na sercu. Że są to te trzy rzeczy, po które wrócił, żeby nam je tu zostawić. I ja to tak traktuję jako taki jego osobisty, duchowy testament. I pierwsza rzecz, arcybiskup powiedział, żebyśmy walczyli o dobre imię Kościoła, jeżeli chodzi zwłaszcza o historię II wojny światowej, bo ta historia jest dzisiaj zakłamywana. Dla arcybiskupa było to osobiste doświadczenie, dlatego że on jako młody kleryk został wywieziony do obozów Dachau. Tam był królikiem doświadczalnym podczas eksperymentów pseudomedycznych, na przykład wstrzykiwano mu flegmonę do organizmu, obserwowano, jak choroba pustoszy jego organizm, oczywiście nie podawano żadnych środków przeciwbólowych, więc on potwornie cierpiał, właściwie cudem ocalał. I kiedy w 1975 roku odbywał się proces załogi obozów Dachau, on spotkał na sali sądowej tego Sturmbannführera SS Stica, który był szefem stacji doświadczalnej w Dachau. I podczas jednej z przerw w rozprawie, kiedy ten Stic stał tak samotny na tej sali, Arcybiskup Majdański podszedł do niego, wyciągnął do niego dłoń i powiedział, że mu wybacza. Więc to nie było coś abstrakcyjnego, jakaś formuła poetycka, te przebaczenie, ale dla niego było to coś rzeczywiście osobistego. Ale zarazem to się opierało jednak na prawdzie. I dzisiaj widzimy, że ta prawda jest zafałszowywana. Jeszcze w tym 2007-2006 roku pewne sprawy nie były tak bardzo fałszowane, jak widzimy, że są dziś. Dlatego ten testament arcybiskupa, ten pierwszy punkt jego testamentu jest jakimś zadaniem. Przynajmniej ja to tak osobiście odbieram, że dla mnie, ale też myślę, że dla ludzi Kościoła, żeby oddać sprawiedliwość tym wszystkim księżom duchownym, którzy w czasie II wojny światowej zachowali się jak trzeba. I o tym się dzisiaj bardzo mało mówi, ale spośród różnych grup zawodowych duchowieństwo polskie poniosło niemal największe straty. 20% duchowieństwa polskiego poniosło śmierć w czasie II wojny światowej, głównie właśnie z rąk Niemców. Całe dwa baraki w Dachau, 28 i 30, były zapełnione polskimi księżmi. O tym też się mało mówi, jak wielka była rola też Kościoła katolickiego w ratowaniu Żydów. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy pada wiele niesprawiedliwych, nieprawdziwych oskarżeń właśnie pod adresem Kościoła w tym kontekście. Można powiedzieć, że Kościół w czasie wojny stworzył cały zorganizowany system kłamstwa, żeby ochraniać zbiegów z getta. Przecież jak się mówi, wydawać metryki Żydom. To nie jest tak, coś takiego prostego, że się wypisze świstek i się idzie dalej. Przecież ten świstek musi mieć odniesienie w księgach parafialnych. Przecież osoba, która przychodzi po taką metrykę, jest w jakimś wieku, więc w księdze parafialnej sprzed lat musi być potwierdzenie. I to trzeba było zafałszować. A Niemcy byli świetnymi biurokratami. To nie było tak prosto ich oszukać. Były specjalne szkolenia w kuriach, że uczono księży, jak fałszować metryki chrztu, żeby Niemcy się nie zorientowali, jak to wygląda. Kiedy ukrywano w sierocińcach te dzieci żydowskie, to przecież też wszyscy wtedy musieli stosować kamuflaż. Udawać, że te dzieci nie są żydowskiego pochodzenia. A były takie sytuacje, że przychodził oddział niemiecki i patrzył, które dzieci idą do komunii. I mimo, że ksiądz, który rozdawał komunię, wiedział, że niektóre z tych dzieci są nieochrzczone, bo nie są wyznania chrześcijańskiego, że są Żydami, to jednak dawał im tą komunię. Chociaż było to wbrew prawu kanonicznemu. A jednak uważano, że jest wyższa racja, ratowanie ludzkiego życia. I takich przypadków jest wiele. I o tym się w ogóle nie mówi. Więc trzeba tu oddawać sprawiedliwość tym, którzy rzeczywiście narażali życie, którzy tracili życie w tamtych czasach w imię tej sprawiedliwości prawdy historycznej. I to był ten pierwszy punkt, o którym wspomniał arcybiskup Majdański przed swoją śmiercią. A druga sprawa, o której mówił, to z takim pewnym dramatycznym tonem w głosie powiedział, że Polska umiera. Że Polacy nie chcą mieć dzieci, że nie chcą zawierać małżeństw, nie chcą wchodzić w relacje. I mówił właśnie o kryzysie małżeństwa, kryzysie rodziny. On sam mówił, że był 13 dzieckiem, i to nie w jakiejś arystokratycznej rodzinie, ale w rodzinie Woźnego. Niesamowitą rolę odegrał w jego życiu jego starszy brat, Walenty Majdański, który przed wojną na łamach Rycerza Niepokalanej u ojca Maksymiliana Kolbego pisał teksty, w których przewidywał, co będzie w przyszłości. I on już wtedy, przed wojną, pisał, że będzie cała kampania proaborcyjna, cała mentalność antykoncepcyjna się rozpowszechni. Będzie walka toczona z rodziną. On o tym pisał już w latach 30. I wtedy niektórzy tak patrzyli na to z niedowierzaniem. Nawet był taki młody ksiądz, który uważał, że to jest pewne czarnowictwo. To był ksiądz Stefan Wyszyński. I później, kiedy Walenty Majdański zmarł, to po pogrzebie prymas Wyszyński powiedział: tak, on miał rację, ja się myliłem. On miał wtedy przed wojną rację, kiedy przewidywał ten cały rozwój sytuacji. I arcybiskup Kazimierz Majdański, między innymi też pod wpływem swojego brata, założył pierwszy na świecie Instytut Studiów nad Rodziną. Ja już wspominałem przedwczoraj o tym, co siostra Lucja z Fatimy pisała do kardynała Carlo Caffari, że ostateczny bój między szatanem a Kościołem rozstrzygnie się w łonie małżeństwa i rodziny. I arcybiskup Majdański zdawał sobie z tego doskonale sprawę, dlatego stwierdził, że rodzina musi stać się przedmiotem szczególnej troski Kościoła, że musi stać się obiektem pewnej refleksji społecznej, kulturalnej, duszpasterskiej, duchowej, intelektualnej, dlatego że to będzie ten punkt, w którym nastąpi to uderzenie wroga. I kiedy miał miejsce pierwszy synod biskupów za pontyfikatu Jana Pawła II w 1980 roku, to on był poświęcony właśnie rodzinie. I co ciekawe, podczas tego synodu też pojawiały się takie koncepcje, jak podczas ostatniego synodu w Rzymie, żeby dopuszczać związki niesakramentalne do sakramentu Eucharystii, a także nawet bardziej zuchwałe rozwiązania typu uznania par jednopłciowych przez Kościół i tak dalej. I wtedy to zostało bardzo zdecydowanie ucięte przez Jana Pawła II, a osobą, która była odpowiedzialna też za tą stronę organizacyjną tego synodu, był właśnie wtedy arcybiskup Kazimierz Majdański. Też dużą rolę w tym synodzie odegrał kardynał Pironio, argentyński kardynał Eduardo Pironio. To też taka bardzo ciekawa postać. Jego rodzice pochodzili z Włoch i wyjechali za chlebem do Argentyny. Tam ona zaszła w ciążę, ale też ciężko zachorowała i lekarze radzili, żeby zostawiła tego męża i wracała do Włoch, bo inaczej nie dość, że straci to dziecko, to jeszcze sama umrze, więc dla ratowania swojego życia i zdrowia powinna wyjechać z powrotem do Włoch i tego męża samego w Argentynie zostawić. I ta kobieta przeżywała rozterki, nie wiedziała, co zrobić. Przyszła do kościoła się pomodlić, poradzić spowiednika. I zobaczyła, że jest ksiądz w konfesjonale, więc poszła do niego. Powiedziała o swoim dylemacie. Ksiądz mówi: no oczywiście wyjeżdżaj do tych Włoch. Nie ma sensu narażać swojego życia i zdrowia. Zostaw męża, tam przynajmniej będziesz bezpieczna. I ona wyszła z tego konfesjonału, ale nie miała spokoju sumienia. Coś ją dalej dręczyło, że to nie jest to. I dalej czekała, się modliła i przyszedł drugi ksiądz do konfesjonału i poszła do tego drugiego księdza. I on jej powiedział coś zupełnie innego, że powinnaś zostać z mężem, że miejsce żony jest przy mężu, że i ty wyjedziesz, to nie wiadomo na jakie pokusy go narazisz. I ona zdecydowała, że go posłucha i od razu odzyskała spokój sumienia. I oni mieli później 22 dzieci. 22 dzieckiem był przyszły kardynał Pironio. Jak został wyświęcony na księdza, to wyświęcał go jako biskup ten ksiądz, który wtedy był w konfesjonale i poradził jego mamie, żeby została z jego ojcem. Więc to też było takie niesamowite świadectwo tego kardynała, który później jako przewodniczący papieskiej Rady do Spraw Świeckich też brał udział w tym synodzie. I co ta historia nam pokazuje? Pokazuje, że ludzie ze strachu podejmują niewłaściwe decyzje. Że dzisiaj obserwujemy strach. Strach przed posiadaniem dzieci, strach przed wchodzeniem w relacje, strach przed zakładaniem małżeństwa. I ten strach wiąże się z pewną niedojrzałością. Z obawą przed braniem odpowiedzialności na siebie. A człowiek dorasta do odpowiedzialności tylko poprzez próby, bo nie ma innego rozwiązania. My tak naprawdę poprzez kolejne próby dorastamy, sprawdzamy się w praktyce, w doświadczeniu. I dzisiaj zauważmy, że dominuje taki kult młodości. Operacje plastyczne, właściwie nikt nie chce być stary, wszyscy chcą być młodzi. Ja pamiętam, że kiedyś byłem na Kaukazie i zapytali mnie tamtejsi ludzie, a co o tym sądzą wasi starcy? No i ja tak się zastanowiłem, no ale jacy nasi starcy? Czy u nas jest w ogóle instytucja starców, że się przychodzi do starców i się prosi ich o radę i się człowiek liczy z ich zdaniem? Okazuje się, że jakby zniknęła funkcja osoby starszej, doświadczonej jako pewnego autorytetu. I że dzisiaj jest taka mentalność Piotrusia Pana, kogoś niedojrzałego. Więc jest pytanie, jak ktoś, kto jest niedojrzały, może wprowadzać innych w dojrzałość? Bo człowiek, kiedy dojrzewa, musi sobie odpowiedzieć na dwa pytania. Na podstawowe dwa pytania, kim jestem i po co żyję? Czyli pytania o swoją tożsamość i o cel, sens życia. I zawsze w historii wszystkie cywilizacje dawały pewne ścieżki inicjacyjne, czyli takie drogi wzrastania, dojrzewania, które pomagały tym dzieciom porzucić okres dziecięctwa i wkroczyć w świat dorosłości, dojrzałości. I czymś takim też było chrześcijaństwo. Ono też miało pewne ścieżki inicjacyjne, pewne sakramenty. O tym też za chwilę powiem. Ale jednym z takich najważniejszych sakramentów, którego dzisiaj niezrozumienie jest bardzo powszechne, jest sakrament małżeństwa. I bardzo często słyszy się takie opinie: a po co mi pozwolenie od księdza, żeby być z nią czy z nim razem? Przecież nie musimy mieć kwitka z parafii, żeby się kochać i mieszkać razem. Jakby to pokazuje na niezrozumienie tego, czym jest sakrament małżeństwa. Bo sakrament małżeństwa nie ogranicza się tylko do momentu złożenia przysięgi i ceremonii ślubnej. To tak jakby powiedzieć, że sakrament kapłaństwa ogranicza się tylko do momentu święceń kapłańskich i koniec. A przecież dopiero wtedy sakrament kapłaństwa się zaczyna, bo to jest pewien stan, który trwa później i na mocy tego sakramentu kapłaństwa później kapłani mogą sprawować ten sakrament, na przykład sprawować Eucharystię, spowiadać i tak dalej. Więc na mocy też pewnego sakramentu, jaki zawierają małżonkowie, oni też później mogą korzystać z tego sakramentu dalej w swoim życiu. Tak jak kapłaństwo jest pewnym stanem, tak małżeństwo jest pewnym stanem, jest sakramentem, czyli widzialnym znakiem niewidzialnej łaski. Można tutaj się zapytać, na czym to ma polegać. I tutaj możemy się odwołać do antropologii biblijnej, do Księgi Rodzaju, kiedy Bóg, stwarzając człowieka, mówi, że stwarza człowieka na swój obraz i podobieństwo i że stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Czyli mamy tutaj obraz Boga jako rodziny. I rzeczywiście Trójca Święta jest rodziną. Małżeństwo jest rodziną i można powiedzieć, że małżeństwo jest też jakimś trójkątem, że jest mąż, żona i trzecia strona, czyli Bóg, który jest tym pośrednikiem, tą łącznością, tą więzią między nimi. Więc można powiedzieć, że małżeństwo odzwierciedla taką wewnętrzną dynamikę życia Trójcy Świętej. Jeżeli tak traktujemy małżeństwo, czy jako związek, w którym obecny jest Bóg, który i Bóg na mocy tego sakramentu jest gwarantem jedności tego małżeństwa, to w różnych trudnych sytuacjach kryzysowych możemy się odwoływać do Niego jako do tej pomocy. I to są bardzo konkretne sprawy. Ja spotkałem wiele razy małżeństwa, które w sytuacjach różnych kryzysowych właśnie modliły się do Pana Boga, że go zapraszały do swojego małżeństwa, do swojego związku, tak jak go zaprosiły po raz pierwszy podczas tego momentu ślubowania, tak go zapraszają stale, modlą się i wtedy rozeznają duchowo. Otwieram na przykład Pismo Święte, albo podczas modlitwy mają pewne natchnienia i się okazuje, że przychodzą rozwiązania sytuacji, z których wcześniej nie było wyjścia. Tak samo kolejnym takim przejawem tego sakramentu jest współżycie małżonków. O tym zwłaszcza bardzo dobitnie mówił Jan Paweł II podczas swoich środowych kateches o rodzinie. Przywoływał chociażby ten obraz nocy poślubnej Tobiasza i Sary. I co robią małżonkowie w noc poślubną? Okazuje się, że zaczynają od wspólnej modlitwy, gdzie mówią: Panie Boże, pozwól nam być razem między sobą tak, jak Ty tego chcesz. I Jan Paweł II mówi, że oni przemawiają jak szafarze sakramentu. I pisze dalej, że ich późniejsze zbliżenie jest jakby dopełnieniem tej modlitwy. I można powiedzieć, że to jest takie zaproszenie do naśladowania Boga, do uczestniczenia w Jego akcie stwórczym, bo się powołuje duszę do wieczności. Małżonkowie w akcie stwórczym powołują duszę do wieczności. Też kolejnym takim znakiem tej sakramentalnej mocy jest błogosławieństwo. Jak się czyta dzienniczek siostry Faustyny, jest tam taki opis, kiedy ona jedyny raz w swoim życiu zakonnym odwiedziła dom rodzinny w Głogowcu. I kiedy się żegnała już z rodziną, ona opisuje, że podszedł do niej ojciec i udzielił jej błogosławieństwa. I siostra Faustyna miała dar widzenia rzeczy niewidzialnych, przenikania wzrokiem rzeczywistości duchowej. I w momencie, kiedy ojciec udzielał jej błogosławieństwa, ona mówiła, że widziała, jak z jego dłoni wychodzi moc Boża i spoczywa na niej. Więc okazuje się, że błogosławieństwo nie jest takim pustym gestem rytualnym. Ale okazuje się, że błogosławieństwo ma wielką moc, a zwłaszcza błogosławieństwo sakramentalne. Czyli po pierwsze błogosławieństwo osób duchownych, kapłanów, a po drugie błogosławieństwo właśnie rodziców wobec dzieci czy małżonków między sobą nawzajem, w rodzinie. Dlatego też z drugiej strony się mówi, egzorcyści mówią, jak wielką negatywną siłę mają odwrotne złorzeczenia i przeklinania wewnątrz rodziny. Tak jak tutaj jest moc dobroczynna, to może być z drugą strony moc złoczynna. Ale Bóg zaprasza nas właśnie do tego, żeby błogosławić. I dobrze jest, jak rodzice codziennie przed snem błogosławią swoje dzieci. Więc jest wiele tych momentów, w których ta moc sakramentalna się jest w stanie przejawiać w życiu codziennym małżonku, ale właśnie nie ma tego świadomości, bo bardzo często ludzie, nawet katolicy, nie mają świadomości tego, czym jest sakrament małżeństwa i jaka wielka moc duchowa w nim tkwi. I o tym właśnie też wspominał arcybiskup Majdański, kiedy rozmawialiśmy z nim ostatnim razem. I trzecia sprawa, o której mówił, to jest kwestia, tak jak on mówił, że pobożność i religijność nie zawsze oznacza wiarę. I jak powiedział, nie pietyzm kościółkowy uratuje Polskę, ale głęboka wiara. I tutaj rzeczywiście trzeba powiedzieć, że we współczesnym świecie wielu katolików jest tak zagubionych, że trudno odróżnić osoby niewierzące od wierzących, jeżeli chodzi o ich myśli, postępowanie i tak dalej. Ja wczoraj właśnie mówiłem o tej mentalnej kolonizacji, o tym wpływie kultury na zmianę naszego światopoglądu. I wspominałem o tym, że przeciętny nastolatek dzisiaj ponad 40 godzin spędza przed ekranem, przed telewizorem, a co ma w zamian od kościoła? Godzinę, dwie, góra, trzy. Jak się temu przeciwstawić? I tutaj chciałbym się odwołać do takiego dosyć nieznanego tekstu Jana Pawła II, bo nam się czasami wydaje, że o Janie Pawle II już powiedziano wszystko i wiemy wszystko, co on powiedział. Ale kiedy niedawno obchodzono 50. rocznicę Soboru Watykańskiego II, to pewien ksiądz z Warszawy, ksiądz Robert Skrzypczak, odkrył, że Jan Paweł II, jeszcze wtedy Karol Wojtyła, miał podczas Soboru Watykańskiego II 24 przemówienia, które nigdy nie zostały przetłumaczone z łacińskiego i nigdy nie wydane na język polski. I on dopiero kilka lat temu te teksty z łaciny przetłumaczył i opublikował. Więc dopiero 50 lat po soborze my się dowiadujemy, co mówił Karol Wojtyła na soborze, kiedy od 50 lat wszyscy mówimy, że on był jednym z ojców soborowych, a tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co on mówił. I wśród tych 24 jego przemówień soborowych ważne było pierwsze, od razu w grudniu 1962 roku. Jan Paweł II, wtedy jeszcze Karol Wojtyła, arcybiskup, powiedział, że czymś, co jest absolutnie priorytetowe dzisiaj, jest stworzenie tak zwanego katechumenatu pochrzcielnego. I co to jest ten katechumenat pochrzcielny? Otóż w czasach pierwszych chrześcijan istniała taka instytucja katechumenatu, czyli wprowadzania w prawdy wiary, że nie każdy, kto się zgłaszał, że chce być chrześcijaninem, był od razu ochrzczony, tylko żeby zostać ochrzczonym, poganin musiał przechodzić pewien okres wtajemniczenia w prawdy wiary. To była taka ścieżka inicjacyjna, droga też pewnych prób, gdzie tą wiarę się próbowało i dopiero po pewnym czasie, niekiedy to trwało nawet 3 lata, dopiero go dopuszczano do chrztu. Ale ludzie po tej formacji potem gotowi byli oddawać życie na arenach. I taką funkcję takiego mistrza duchowego nazywano mistagogiem. Mistagog to był ten, który wprowadza w te tajemnice wiary, taki mistrz duchowy. Dzisiaj przygotowywanie do sakramentów często polega na tym, że się zadaje naucz się na pamięć tego, tamtego, jak wyrecytujesz, to będziesz dopuszczony. Wtedy chodziło o coś innego, chodziło o pewną próbę dojrzałości wiary i ten mistrz duchowy to nie był ktoś, kto tylko odpytuje, ale ktoś, kto swoim życiem pokazuje, co to znaczy żyć wiarą. I kiedy później coraz więcej osób wchodziło do kościoła, kiedy zaczęły się chrzty dzieci masowo, to taką funkcję mistagoga przejmowali rodzice. Bo to rodzice wtedy podczas przyrzeczeń oni obiecywali, że będą to dziecko wychowywać w wierze. I teraz jest pytanie do rodziców, do ojców. Czy są dzisiaj ojcowie mistagogami? Czy ojcowie są nauczycielami wiary? Bo to jest ten pierwszy punkt przysięgi już małżeńskiej, że przysięgam, że wychowam swoje dzieci właśnie w wierze. Czy dzisiaj ojcowie traktują tą przysięgę małżeńską na serio, że są mistrzami duchowymi dla swoich dzieci? I to jest poważne pytanie. I czy dzisiaj też jest taka formacja duchowa, która taki katechumenat pochrzcielny, który pomaga wprowadzać w te prawdy wiary? Jan Paweł II nieprzypadkowo później tą konieczność katechumenatu pochrzcielnego wprowadził do katechizmu Kościoła katolickiego. I tam jest to bardzo wyraźnie zaznaczone w katechizmie z 1993 roku, że jest konieczność prowadzenia właśnie formacji duchowej. I taką formację duchową prowadzi się dzisiaj w wielu ruchach, wspólnotach, duszpasterstwach. Widzimy, że akurat w Polsce, w porównaniu z innymi krajami, to jest zupełnie inna sytuacja, że my, jeżeli chodzi o taką żywotność Kościoła na poziomie tych ruchów, wspólnot, to naprawdę jesteśmy o wiele bardziej dynamiczni niż większość kościołów w Europie Zachodniej. I właśnie z tymi formacjami, które prowadzą taki ten katechumenat pochrzcielny, tą głęboką formację duchową, Jan Paweł II wiązał największe nadzieje na odrodzenie Kościoła, na tą nową wiosnę ewangelizacji. I już tak powoli zmierzając do końca, mogę powiedzieć, że jeżeli tak spoglądam na te trzy punkty tego testamentu duchowego arcybiskupa majdańskiego, to widzę, że one się w wielu miejscach w Kościele realizują, że to są takie wysepki, które tworzą taki archipelag. Jednym z takich najważniejszych miejsc na mapie duchowej Polski jest właśnie Toruń. Bo zauważmy, jeżeli chodzi o oddawanie sprawiedliwości Kościołowi, zwłaszcza w kontekście właśnie II wojny światowej, postawy polskich kapłanów, ratowania Żydów, no to to, co tutaj się dzieje w Toruniu, jest absolutnie unikalne, wyjątkowe. Także jeżeli chodzi o formację małżeńską, jeżeli chodzi o katechezy dla rodzin, to przecież to, co się dzieje na falach Radia Maryja, w telewizji Trwam, no jest przykładem właśnie realizowania tego. No i ta ostatnia sprawa, formacja duchowa, która można powiedzieć w rodzinie Radia Maryja się też realizuje, jest tego przykładem. Także na koniec chciałem powiedzieć, że jestem bardzo zaszczycony, że mogę przemawiać do Państwa w tym miejscu, gdzie ten testament duchowy arcybiskupa Majdańskiego jest realizowany i mam nadzieję, że takich miejsc w polskim Kościele będzie jeszcze więcej. Dziękuję, Bóg zapłać.